Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo uważają mnie tłumy? I nie jest to sondaż popularności. On przecież nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co się kryje w sercu człowieka. Ale to pytanie Chrystusa jest pewną metodą dedukcyjną, powiedzielibyśmy, czyli od ogółu do szczegółu. Tym pytaniem zmusza uczniów do zastanowienia się nad sobą. Zmusza uczniów do postawienia sobie pytania o własną tożsamość. A wy za kogo mnie uważacie? Nieważne, co ludzie, ale co wy myślicie na mój temat? I w tym kontekście pada odpowiedź Piotra w imieniu całego grona apostolskiego, odpowiedź pod wpływem Ducha Świętego. Ty jesteś Mesjasz, Pan. Drodzy bracia, drodzy ojcowie, w każdej epoce dziejów i wobec każdego człowieka Chrystus stawia takie pytanie. Kim jestem dla Ciebie? Za kogo Ty mnie uważasz? I każdy z nas musi takiej odpowiedzi udzielić. Nie tylko poprzez konkretne rekolekcje, ale poprzez całe swoje życie. Bo w odpowiedzi na to pytanie zawiera się własna tożsamość. Święty Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1985 roku, zwracając się do ludzi młodych, właśnie postawił takie pytanie. Wśród nieuniknionych pytań, które musicie sobie zadać, pierwsze i główne miejsce zajmuje to właśnie. Jakie jest wasze pojęcie człowieka? Pisał papież. Co według was decyduje o godności i wielkości ludzkiej istoty? Pierwsze pytanie pociąga za sobą następne, jeszcze bardziej podstawowe i istotne. Kim jest wasz Bóg? Nie możemy określić naszego pojęcia człowieka, nie określając absolutu, pełni prawdy, piękna i dobra, który uznajemy za przewodnika naszego życia. Jest to więc prawdą, że istota ludzka, widzialny obraz niewidzialnego Boga, nie może odpowiedzieć na pytanie, kim jest, bez równoczesnego określenia, kim jest jej Bóg. Więc to jest fundamentalne pytanie o własną tożsamość ludzką i tożsamość chrześcijańską. Na tym też polega teologia. Teologia to jest nauka o Bogu i o człowieku, jak to mocno podkreślał sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, niegdysiejszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teologia to jest nauka o Bogu i o człowieku, a może lepiej powiedzieć nauka o człowieku, który staje przed Bogiem. Bo tylko w tej perspektywie cokolwiek człowiek może zrozumieć z samego siebie. Tę samą prawdę, że tożsamość chrześcijanina określa jego stosunek do Boga i do Chrystusa, wyraził święty papież, gdy przybył do Polski po raz pierwszy jako papież i w Warszawie na Placu Zwycięstwa w 1979 roku mówił: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. A zatem, drodzy bracia, od tej odpowiedzi na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, zależy kształt naszego życia, sens naszego życia, a pośrednio od tego zależy także kształt życia społecznego. Bo dopiero w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się sens ludzkiego życia, moje ja. I zgodnie z metafizyczną zasadą, wielokrotnie tu przywoływaną, agere sed fitur esse, to znaczy, że działanie wynika z istoty bytu, trzeba zastanowić się, jakie jest moje to agere, to moje życie, to moje postępowanie, bo ono będzie wskazywać na moje esse, czy ono jest ukształtowane według miary, jaką jest Chrystus. To jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza w naszych czasach naznaczonych postmodernizmem, czyli tą totalną relatywizacją prawdy, wartości, sensu. Postmodernizm ma to do siebie, że przestał uznawać jedną obiektywną prawdę, jedną obiektywną wartość. Zauważmy, jak ta mentalność relatywizmu, tej względności, jak bardzo ona się wdziera we wszystkie wymiary życia. Także w życie Kościoła, także w kaznodziejstwo. Najprostszy przykład, jak bardzo rozpleniło się paskudne użycie słowa jakby. Polityk występuje, mówi, jakby odbyło się spotkanie. Jakby powzięli decyzję? No to powzięli czy nie powzięli? Jak można mówić wobec faktów, że coś jest jakby? Jakby to jest pewien namysł, pewne wahanie w ocenie rzeczywistości, ale nie w stwierdzaniu faktów. Jakby poszedł? No to wygląda, że nie poszedł, a może jednak poszedł. To jest najprostszy przejaw relatywizmu. Paskudne słowo, które funkcjonuje w mediach. Każdy, kto zabiera głos w telewizji, w radio, grzeszy tym słowem jakby. Tak, trochę żartem, kiedy byłem prodziekanem wydziału, więc prowadziłem egzaminy magisterskie. No i co jaki przyjdzie student na egzamin magisterski, to jakby. W końcu wziąłem kartkę, napisałem w dniu dzisiejszym w pokoju 843 zabronione jest używać słów jakby, poniekąd i tak dalej. No i potem było, ktoś tam odpowiada na pytanie, jakby, przepraszam. Ale problem postmodernizmu jest daleko głębszy, nie tylko słowo jakby. Zauważmy, kwestionuje się obiektywność prawdy. Prawdą jest to, co ja uznaję za prawdę. Człowiek nie stawia się w roli lektora, pokornego lektora prawdy, ale kreatora prawdy. To ja decyduję, co jest prawdziwe, co jest dobre, co wartościowe. Nie dziwmy się, choć bardzo to boli, że tak zwani artyści robią różnego rodzaju instalacje, przedstawienia, często gorszące, często urągające dobremu smakowi, już nie mówiąc o tym, że jest to kpina z naszych wartości religijnych i kiedy upominamy się o szacunek, oni mówią, ale to wasz problem. Według mnie to jest sztuka, według mnie to jest piękno, a jak się tobie nie podoba, twój problem. To jest postmodernizm. To jest to rozmywanie granic. Wszystko zaczyna być jak we mgle. Zaczynamy się gubić. Dlatego tym bardziej trzeba podkreślać własną tożsamość. To, kim my jesteśmy. O to się trzeba upominać. Ale zawsze czynimy to w odniesieniu do Chrystusa, bo to On określa, kim jesteśmy, po co jesteśmy i jacy jesteśmy. W teologii duchowości mówi się o chrystoformizacji. To znaczy o procesie kształtowania osobowości człowieka przez upodobnienie do Chrystusa. Podstawą tego procesu chrystoformizacji są słowa świętego Pawła, wzięte z listu do Galatów. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Mamy kształtować siebie na wzór Chrystusa, upodabniać się do Niego, prowadzić do tego, aby On żył we mnie bardziej niż ja sam w sobie. to chrystoformizacja, uformowanie siebie na kształt Chrystusa. Na ten proces chrystoformizacji trzeba spojrzeć szerzej, w szerszej perspektywie historiozbawczej. Ojcowie Kościoła, na przykład święty Ireneusz, uczy, że Bóg, stwarzając człowieka, jak to czytamy w Księdze Rodzaju, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, stworzył go na obraz i podobieństwo przewidzianego w Bożych planach wcielonego Syna Bożego. W Bogu nie ma czasu. Czas jest kwestią naszą. Dlatego Bóg przewidział wcielenie swego Syna i na wzór przewidzianego Syna Bożego jako człowieka stwarza człowieka na obraz i podobieństwo. Przy czym obraz wskazywał na człowieczeństwo, a podobieństwo na bóstwo Syna Człowieczego. Człowiek więc miał przechodzić od obrazu do podobieństwa, miał się przebóstwiać. I było to potrzebne było wcielenie jako potwierdzenie tej wzorczości człowieka. Do tego poglądu nawiązuje franciszkanin, błogosławiony Jan Duns Scott, który twierdził, że wcielenie było w zamyśle Bożym, a upadek człowieka był tylko okolicznością do niejako przyspieszenia wcielenia. To nie jest tak, jak często mówimy, że dlatego Bóg się wcielił, bo człowiek zgrzeszył. To by oznaczało, że Bóg jest uzależniony od nas, że to grzech rządzi Bożymi planami. Nie. Wcielenie i tak by się dokonało, a grzech, upadek jest tylko pewną okolicznością tego Bożego planu. I oto zobaczmy, co się dzieje. Skoro człowiek zerwał harmonię z Bogiem wskutek grzechu, najpierw naruszył wewnętrzną harmonię. Adam, poszukiwany przez Boga w raju, odczuwa wstyd, co świadczy o dysharmonii wewnętrznej. Kiedy pyta go o przyczynę tego wstydu, ukrycia się w zaroślach, Adam oskarża niewiastę, którą Bóg postawił. Oskarża Boga samego. Niewiasta, którą Ty postawiłeś przy mnie, dała mi i zjadłem. Adam zdaje się mówić, Panie Boże, ja jestem tylko ofiarą całego zdarzenia. Gdyby nie Ty, gdyby nie ta kobieta, wszystko byłoby w porządku. A przecież nie tak dawno w stosunku do niej wypowiadał słowa zachwytu. Ta jest kością z moich kości. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy człowiek traci więź z Bogiem. I wreszcie zostaje wypędzony z raju. Cierpi śmierć, cierpi bóle, cierpi trud. A z kolei, jeżeli w tym procesie chrystoformizacji, tego stawiania Chrystusa w centrum, zaczynamy odzyskiwać więź z Bogiem, w jakimś sensie, analogicznie, powracamy do raju. Kiedy człowiek odzyskuje więź z Chrystusem, na wzór którego został stworzony, odzyskuje wewnętrzną harmonię poprzez wysiłek ascetyczny, odzyskuje harmonię braterską, odzyskuje harmonię ze stworzeniem do tego stopnia, że nawet może zawieszać prawa natury, dokonywać cudów. W jakimś sensie więc chrystoformizacja to upodobnienie do Chrystusa, zjednoczenie z Nim poprzez głębokie, dojrzałe życie duchowe przywraca nam ten porządek, który utraciliśmy wskutek grzechu. A zatem odpowiedź na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, jest odpowiedzią centralną, decydującą o kształcie mojego życia duchowego, decydującą o mojej tożsamości, decydującą o moim upodobnieniu się do Chrystusa na miarę świętego Franciszka. I tak powinno być, aby nikt nie pytał, kto ty jesteś, po co ty jesteś, dlaczego ty się tak ubrałeś, ale by to było oczywiste, że żyje we mnie Chrystus. Niech podsumowaniem tej refleksji będą słowa świętego papieża Grzegorza Wielkiego. Boże, z woli którego jesteśmy niegodnymi sługami, spraw, abyśmy, czym nazywają nas usta ludzi, tym być zdołali w oczach Twoich.